każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasim.
Dzień dobry, audycję realizuje Andrzej Gruszka. Dziś ważne są dla nas drogi i strefy ekonomiczne, ale o tym za moment. Najpierw przywitam gości. Izabela Bojko, wójt gminy Nowa Sól. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Artur Terlecki, wójt Lubiszyna.
Dzień dobry panu, dzień dobry.
Andrzej Kund, burmistrz Kostrzyna nad Odrą.
Dzień dobry.
I Marek Surmacz, wiceszef Sejmiku Lubuskiego.
Kłaniam się, witam państwa, dzień dobry.
Mówiłem o drogach według ekspertów na drogi samorządowe, bo te dla nas są najważniejsze. Potrzeba około 100 miliardów złotych, podał portal samorządowy. Remonty są potrzebne, bo drogi, jak wiadomo, zwłaszcza te powiatowe, są w fatalnym stanie. Tylko skąd wziąć pieniądze? Samorządy same sobie nie poradzą, tak uważają eksperci. Problem finansowania infrastruktury drogowej pozostaje nierozwiązalny od lat. Dlaczego? Izabela Bojko.
Powiem tak, jeżeli chodzi o te 100 miliardów, to w skali kraju to jest mało. Nam na samorządy w województwie lubuskim, jeżeli chodzi o gminy i powiaty, przypada 1% z tego, a mianowicie 800 milionów. Już dzisiaj widać, że w ramach przebudowy lokalnych dróg, lokalnych, tak zwane schetynówki, mamy na poziomie lubuskiego 17 milionów, a wiemy, według potrzeb jest to 50 milionów. Złotych potrzebne w Lubuskim. Na dzień dzisiejszy tych pieniędzy ciągle brakuje. Ja mam taką propozycję dla rządu. Myślę, że rząd tutaj się okaże łaskawy i spojrzy przychylnym okiem dla nas jako na gminy i przekazywać będzie więcej środków na naszą infrastrukturę drogową. Ja z drugiej strony moje położenie wobec dużego miasta Nowej Soli jest dobre, ponieważ z jednej strony okala mnie Eska, z drugiej strony również Eska, także tutaj jest dobrze.
Czyli w pewien sposób korzystać.
Tak jest, ale jeżeli chodzi o wyliczenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, te zapotrzebowanie oczywiście na drogi jest dużo, dużo większe. I ja bym z taką propozycją wyszła do rządu, aby nam jako samorządom przekazywać może według jakiegoś algorytmu 15-10% dodatkowych środków na utrzymanie dróg w gminie, na budowę, gdzie nie potrzeba pozwolenia na budowę, bo jak wiemy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad tutaj państwo polskie obsługuje, za województwo obsługuje Zarząd Dróg Wojewódzkich, a my jako samorządy musimy sobie radzić sami. W związku z powyższym ten pomysł, z którym wychodzę, może jakoś trafi do Warszawy i spotka się z aprobatą naszego rządu. Ale niemniej jednak tych środków jest zdecydowanie za mało.
Wydatki Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2005-2017 to wyniosły prawie 180 miliardów złotych, z czego 132 miliardy w całości trafiły do Generalnej Dyrekcji Dróg. I to są informacje z Banku Gospodarstwa Krajowego. I co ciekawe, z tych pieniędzy nawet złotówka nie trafiła na drogi samorządowe, a właśnie z nimi jest w Polsce największy problem. Jeśli chodzi o liczby, to postarałem się o liczby dróg wojewódzkich w kraju. 28 tysięcy. Powiatowych 126 tysięcy kilometrów, a wiadomo, że powiaty są biedne jak mysz kościelna. Dróg gminnych jest najwięcej, oczywiście 210 tysięcy i to 95%, jeśli chodzi o te drogi w Polsce, to drogi samorządowe. Dlaczego ten problem nie jest rozwiązany? Andrzej Kund.
Nie powiedziałbym, że nie jest rozwiązany. Nie jest rozwiązany do końca. Nie mamy tyle pieniędzy, ile byśmy chcieli, albo nie mamy tyle pieniędzy, ile by należało mieć, aby problem rozwiązać. I zapewne nigdy tak nie będzie, że pieniędzy będzie wystarczająco dużo na wszystkie potrzeby, które powinniśmy...
To jak ze służbą zdrowia.
Na przykład, tak. To jest niekończące. My mamy... Nie chcę też powiedzieć tego, że nie wiem, wszystko jest jakby przed nami, że nic się nie stało, że nic nie zrobiliśmy, że nie widać budowy dróg w Polsce, bo widać i tych krajowych, i powiatowych, i wojewódzkich, gminnych. Ta praca jest systematycznie wykonywana i chyba jeden z takich kierunków działania to właśnie ta systematyczna praca nad poprawą tejże infrastruktury. Natomiast w naszym konkretnym przypadku jesteśmy gminą, miastem, czy miastem miasto, na prawa gminy. I w myśl ustawodawstwa jest tak poukładane, że jeżeli przygotowujemy tereny pod mieszkalnictwo, na przykład jednorodzinne, no to te tereny muszą być uzbrojone w wodę, w prąd i mieć dostęp do drogi publicznej, a ta droga najczęściej jest drogą nieutwardzoną. Rozbudowują się kolejne osiedla. Jeden z naszych największych problemów to oprócz tego, że ciągle czekamy na te duże inwestycje jak most na Odrze czy obwodnica miasta, to jednak takie bliskie ludziom i bardzo są właśnie to te budowa tych dróg takich osiedlowych. Kiedy ktoś inwestuje wiele setek tysięcy złotych w działkę, w dom, kiedy bierze kredyty duże i skończy swoje dzieło i myśli, że już jest fajnie i potem się orientuje,
potrzebuje czołgu, żeby dojechać
tak,
do domu.
Że topić mu się samochód po drodze, żeby gdzieś wyjechać, no to niewątpliwie przeżywają ciężki stres ci ludzie i myślę, że jeżeli już to oczywiście ważne jest to, co się robi na drogach krajowych, tu poza dyskusją, ale najbliższe takie ludziom i ich potrzebom to są właśnie te drogi osiedlowe i o ile wspomniany ten Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych finansuje drogi trochę większe, powiatowe, gminne, ale takie o znaczeniu bardziej strategicznym w danym regionie, to o tyle ten program nie obejmuje budowy tychże dróg osiedlowych. Mimo tego, że jako samorządowcy od wielu lat staramy się przekonywać do tego, żeby właśnie te drogi można było budować w oparciu o ten program lub o priorytety środki unijne. No niestety w rozdziale tychże środków także nie mamy na ten cel możliwości pozyskania środków zewnętrznych. To myślę, że można byłoby w pierwszej kolejności zmienić.
Przykłady dróg takich osiedlowych, które wymagają absolutnej naprawy, jest mnóstwo w samym Gorzowie. Jeszcze nie tak dawno temu 90 kilometrów dróg nieasfaltowych, takich utwardzonych, a ulica Graniczna to jest w ogóle już jakaś abstrakcja drogowa. Każdy, kto tam może pojechać, lepiej nie, bo
znaczy,
można...
Co kilka stracić... tygodni jest utwardzana na nowo, co kilka miesięcy.
Ale za chwilę ale jest, jakiś deszcz tak, i dziury ogromne. Marek, co?
Chciałbym zwrócić uwagę, że położenie czy oczekiwania ewentualnie samorządowców w różnych gminach są bardzo różne. Akurat pan burmistrz Kostrzyna i pani wójt mają takie położenie swoich gmin i swoich, powiedziałbym, gospodarstw, które ogarniają, że one nie schodzą ciągle z troski władz krajowych i wojewódzkich. Inne jest położenie oddalonych gmin, takich wiejskich, klasycznych, od głównych ciągów komunikacyjnych. Wiemy, że w ostatnich kilku dekadach, właściwie w dwudziestoleciu, właściwie nie było tak dynamicznego realizowania budowy dróg i autostrad. Dla krwiobiegu gospodarczego państwa niezbędne jest połączenie tymi głównymi drogami. Zmiany następują. Z każdym rokiem widzimy coraz więcej placów, budów, jak przemieszczamy się przez kraj, ale też w związku z tym, że potrzeby są coraz większe, to widzimy też, że mimo już wybudowania na przykład dwupasowych autostrad, chciałoby się mieć trzypasowe, bo już zaczynają się korkować. Byle kolizja, drobna awaria i zaczyna być dramatycznie, bo kilkugodzinne korki i tak dalej, i tak dalej. Jestem przekonany, że w programach wojewódzkich na przykład samorządu województwa postulaty inwestowania w drogi są pierwszymi postulatami, jeżeli chodzi o realizację, bo pamiętamy, jak to wyglądało niedawno jeszcze. Ale to, o czym mówimy, że to jest niekończąca się historia, tak jak właściwie z służbą zdrowia. 20 lat temu wybudowane drogi zaczynają wymagać już konserwacji. Widzimy to nie tylko na przykładach dróg lokalnych, ale widzimy to nawet wewnątrz w miastach. To, co wydawało nam się luksusem jeszcze 15 lat temu, międzydzielnicowe trasy średnicowe w dużych miastach, w mieście jak Gorzów. W tej chwili one już muszą być brane pod uwagę jako przebudowywane, potrzeba przebudowy i w związku z tym jestem przekonany, że trzeba dokonywać wyborów. Fundusz na, z punktu widzenia interesu państwa, fundusz na wsparcie gmin w budowach dróg lokalnych, a one nie były budowane od dziesięcioleci, niekiedy nawet od czasów powojnia, to musi być określony i trzeba określić w miarę bliski harmonogram, taki horyzont możliwości zrealizowania tych dróg.
Pytanie, czy państwo dobrze decyduje o wydanych pieniądzach, bo na przykład 3,5 miliarda na strzelnicę w każdym powiecie. 3,5 miliarda złotych to już jest jakiś pieniądz na drogi.
Ale 3,5 miliarda w skali kraju rozpłynęłyby się. Strzelnice prawdopodobnie zostaną wybudowane i będą służyły przez dziesięciolecia, bo to jest akurat tego typu infrastruktura, która będzie zupełnie innemu celowi służyła. I trzeba robić i to, i to. I tylko problem skali, prawda?
Problem skali. Mhm. Wójt Artur Terlecki.
Ja bym się zgodził z przedmówcą. Rzeczywiście punkt widzenia w przypadku małych gmin jest zupełnie inny niż w przypadku średnich czy dużych miast i inwestycje chociażby przez nas realizowane też są zupełnie różne. Więc zauważamy pewne dysproporcje pomiędzy środkami dedykowanymi na drogi krajowe, na drogi wojewódzkie i to, o czym pan redaktor wspomniał, rzeczywiście niewielkie pieniądze dotychczas, przynajmniej w odczuciu wójtów, starostów na drogi powiatowe i gminne. I o ile te drogi wojewódzkie czy też krajowe już są w dość dobrym stanie, no przynajmniej mówię tutaj o drogach w pobliżu gminy Lubiszyn czy też drodze wojewódzkiej przebiegającej przez naszą gminę, tu nie mamy zastrzeżeń co do jakości tej drogi, to bardzo trudno jest do tej drogi dojechać naszymi drogami, czy to gminnymi, czy powiatowymi. Tu rzeczywiście większe środki na ten cel byłyby bardzo wskazane. Wspomniała o tym pani Bojko, 17 milionów przeznaczone na przebudowę dróg powiatowych i gminnych, na drogi gminne, przy założeniu, że każda z gmin może sięgnąć po 3 miliony. Oczywiście rzadko możemy po te 3 miliony sięgnąć, za chwilę do tego nawiążę, ale to przy takim założeniu wystarczy zaledwie na kilka dróg. No to zdecydowanie wydają się zbyt małe środki. A wróciłbym jeszcze do tych 3 milionów, bo znowu zgodzę się z przedmówcą. Rzadko jest tak w gminach wiejskich, że my możemy wnioskować o remont drogi gminnej i przedstawić kosztorys na poziomie 6 milionów, żeby ubiegać się o tą kwotę maksymalną dofinansowania na poziomie 3 miliony. Oczywiście to nie stanowi żadnej trudności w przypadku dużych miast, Gorzów, Kostrzyn. Tutaj nie ma problemu, bo zupełnie inna infrastruktura jest budowana. Natomiast my staramy się sięgać po te pieniądze i wnioski, które my przygotowujemy, opiewają, oscylują w granicach 2-3 milionów, więc dofinansowanie, o które się staramy, to poziom 1,5 miliona. Warto byłoby też rozważyć, czy jakoś nie podzielić tych pieniędzy dedykowanych właśnie do miast i do mniejszych gmin, bo poziom dofinansowania 3 miliony sprawia, że tych wniosków wchodzi mniej, przez co takie gminy jak moja...
A to powinno być tak, że mniejszy powinien dostać więcej?
Mniejszy poziom dofinansowania i rozdzielić to na jakieś dwie kategorie. Miasta czy gminy na prawach miejskich i gminy wiejskie. I nie 3 miliony dofinansowania, a na przykład milion, pewnie byłoby więcej gmin wiejskich zadowolonych z takiego rozwiązania.
Dzisiaj jest tak, że kierowcy, którzy korzystają z dróg, płacą w paliwie pewien podatek i tylko 18% z tego podatku trafia do Ministerstwa Infrastruktury i później te pieniądze trafiają na drogi. Może to jest wyjście, żeby zwiększyć ten pułap z 18% na przykład procent do 40%. Oczywiście nie stosować terapii szokowej, bo to się nie da. Izabela Bojko.
Ja muszę powiedzieć tak. Dla mnie te 17 milionów to jest mało. Ja te 50%, które teraz otrzymują samorządy, to jest tak.
Ale zdaje się, że te 17 milionów było też obcięte troszeczkę,
tak
bo
jest.
Tam tak
jest. Tutaj
po,
dobrze byłoby
po obcięciu jest 17.
Zwiększyć ten udział procentowy do 70-80%, ale też proszę pamiętać o tym, że ta perspektywa unijna, ten program rozwoju obszarów wiejskich, który był swoistym dobrodziejstwem, z którego tak naprawdę programu ja bardzo dużo dróg wybudowałam u siebie w gminie, a jestem świeżym samorządowcem, bo dopiero czwarty rok i udało mi się, ale tego dobrodziejstwa już nie będzie. Pamiętajmy o tym, że te środki z Funduszu Spójności, którymi dysponuje województwo, to one idą na most na rzece Odrze i to jest dobra sprawa, bo to powinno faktycznie być, ale też my jako samorządy borykamy się z takowym problemem, gdzie często gęsto musimy dogadywać się z powiatami, partycypować w kosztach udziału owej drogi, bo wiadomo, że gminy mają sieć dróg gminnych, powiatowych i gdzieniegdzie wojewódzka jest. jest. Ja mam akurat taką specyfikę gminy i często, gęsto dogadujemy się z naszym powiatem nowosolskim i remontujemy wspólnie drogę, ale oczywiście u mnie w gminie. Szkoda, że tych pieniędzy jest tak mało, ale mam nadzieję, tak jak już wcześniej powiedziałam, że tutaj rząd będzie spojrzy przychylnym okiem na te mniejsze gminy i będziemy mieć w przyszłości więcej pieniędzy na nasze drogi. No cóż, to chyba te najważniejsze aspekty tutaj nasze drogowe. Z 17 milionów proponowałabym na 40 milionów zwiększenia.
Na 40. Jeśli chodzi o pieniądze na drogi samorządowe, to wiadomo, że w tym roku, w ubiegłym roku miało być miliard 100 milionów na cały kraj. O 300 milionów to zostało obcięte. A ja jeszcze chciałem zwrócić na inny aspekt uwagę, bo często gminy dostają w spadku drogi. Tak jak było w przypadku S3. Chyba, zdaje się, Lubiszyn dostał S3, także Deszczno dostało wzdłuż całe. I trzeba się zajmować, tak? A pieniędzy nie ma.
To jest niewątpliwie duży problem. W przypadku takiej gminy jak moja, chociażby samo odśnieżanie, zimowe utrzymanie tej drogi pochłania nam blisko 50% kosztów odśnieżania zimowego i tych
całej gminie. W całej gminie,
dokładnie. Tak. Tu jeszcze na uwagę zasługuje jeden fakt, że moi mieszkańcy w bardzo ograniczonym stopniu korzystają z drogi krajowej, byłej drogi krajowej S3, a teraz drogi gminnej S3. Ta droga służy głównie omijaniu odcinków płatnych poprzez ciężarówki, które jadą pomiędzy Gorzowem i Szczecinem, albo też po przemieszczaniu się niekoniecznie mieszkańców gminy Lubiszyn i komunikowaniu z Gorzowem. Natomiast oczywiście utrzymanie zimowe spoczywa tutaj na samorządzie, na gminie Lubiszyn i to nie jest dla nas sytuacja komfortowa i łatwa. My tą drogę zaliczyliśmy do kategorii dróg gminnych i na tym poziomie ją utrzymujemy, ale to i tak nam szereg trudności sprawia i tak jak powiedziałem, łączy się, niestety wiąże się z dużymi wydatkami. Zarówno zimowe utrzymanie, jak i poprawianie nawierzchni, łatanie, sytuacja dla nas na pewno trudna i niekomfortowa.
Andrzej Kut.
Jeżeli już mówimy o wszystkim w temacie drogi i pieniądze, to też chciałem zwrócić uwagę na to, że poziom zniszczenia dróg oczywiście zależy od tego, jak są obciążane. Mówi się, że przejechanie jednego samochodu ciężarowego załadowanego, tak jak mówimy, tira, niszczy nawierzchnię drogi mniej więcej tak samo jak 10 tysięcy samochodów osobowych, które w tym czasie przejeżdżają. W naszym mieście jest to problem zdecydowanie ważny, dlatego że tak na dobę produkcja kostrzyńskich zakładów wynosi przejścia na tiry blisko 1000 tirów na dobę. Także blisko 1000 tych ciężarówek wjeżdża do miasta naszego w ciągu doby i drugie 1000 wyjeżdża. I 70% z nich jedzie na Słubice, na Świecko, bo to jest eksport na zachód tych towarów. I są, jeżeli tu było wspomniane, że 20 lat temu droga wybudowana wymaga remontu, to te warstwy ścieralne na drogach zbiorczych u nas, tych zwanych małych obwodnic, jak my wybudowali, którą wybudowaliśmy w 2006 roku, to one wymagają wymiany tak mniej więcej to 6 lat. Także nie przebudowa całej drogi, ale tej właśnie górnej tej warstwy tak zwanej ścieralnej. Także mamy ten dodatkowy problem, że te drogi nasze, które całkiem niedawno zostały od podstaw wybudowane, wymagają dosyć częstych i takich kapitalnych remontów.
A przepisy, które prowadzą do budowy drogi przetargowe i związane z tymi wszystkimi, z tą całą specyfikacją budowy drogi, to przeszkadzają czy pomagają?
Prawo zamówień publicznych to...
Bo ja słyszę wszędzie, że przeszkadza.
Ja rozumiałem intencje, że po to jest to prawo i te zamówienia publiczne, aby było jasno, przejrzyście i taniej. No ale obserwuję też przecież nie tylko...
Taniej nie zawsze znaczy dobrze.
To jest jedno. Natomiast drugie przecież obserwujemy, przecież gmina to tylko częściowy potencjał inwestycyjny miasta. Są spółki, prawda, są przedsiębiorcy, oni też różne rzeczy budują i ich nie obowiązuje prawo zamówień publicznych. I o dziwo, ostatnimi laty takie obserwacje mamy, że zdecydowanie taniej im to wychodzi. Że jednak zamówienia publiczne i przetarg to są wymagania, które się stawia w firmie. To są wymagania dokumentacyjne, wymagania, rekomendacje i tak dalej, i tak dalej. Specyfikacje warunków, istotnych warunków zamówienia. Natomiast ci, co nie muszą tego robić, po prostu znajdują wykonawców tańszych.
I szybciej to robią.
I robią to szybciej i nie tracą, złe słowo, ale nie muszą poświęcać czasami miesięcy na wyłonienie wykonawcy, który nie zawsze lubi startować do przetargu i chętnie weźmie robotę z pominięciem tych procesów.
Przykład Gorzowa, gdzie prezydent chce wybudować wylotówkę na Gdańsk, ma 49 milionów od rządu. Chciał za 54 budować tą wylotówkę na Gdańsk. Oferta firmy 100 milionów. I przetarg trzeba powtórzyć.
Ja jestem zwolennikiem oczywiście przyjmowania odpowiedzialności indywidualnej i bardzo byłbym rad, gdyby prawo zamówień publicznych służyło, znaczy odwrócono zupełnie kwestie związane z wyłonieniem kandydata do wykonania, no w ten sposób, że ostatecznie decyzję podejmuje szef. Krótko mówiąc, wszystko, co jest wokół tego, ma służyć przygotowaniu do wykonania, do podjęcia decyzji przez burmistrza, wójta, prezydenta. Jesteśmy na takim etapie już przejrzystości życia publicznego i mechanizmów demokratycznych, że prawo zamówień publicznych powinno być prawem przygotowującym, czy chroniącym ewentualnie wójta, burmistrza przed złą decyzją, ale jednak jego decyzją.
No właśnie,
a nie przymusem decyzji na podstawie wyłonionego rozstrzygnięcia przetargowego, gdzie on jest też związany przepisami i on widzi, ten potencjalny wykonawca, że coś jest niekorzystnego i nie może tego zakwestionować. Tak musi być po prostu.
A jest odważnych samorządowców, którzy powiedzą, dobrze, dokładam 10 milionów i nie boję się radnego opozycji, który skieruje sprawę do CBA albo do prokuratury.
Jestem
burmistrz czy prezydent przepłaci.
Samorządowiec, burmistrz, wójt, prezydent odczuwający poparcie społeczne i pewny swojego autorytetu podejmuje decyzje ryzykowne i jest w stanie te decyzje przełożyć na również sukces.
Ale to też prawo powinno go w jakiś sposób zabezpieczać.
Prawo trzeba tak traktować jako instrument służący podejmowaniu decyzji, a nie jako coś, czego się trzeba bać. No, odwagi więcej bym zalecał samorządowcom, ale ja nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć o tym, że takie gminy, które są lekko peryferyjnie położone, ale niedaleko miast, no gmina Lubiszyn, akurat pan wójt jest z nami, gmina Lubiszyn, wszyscy wiemy, że jest położona przy Gorzowie, a jednocześnie jest bardzo wyabstrahowana od Gorzowa. A ja uważam, że położenie blisko S3 i te ciężary wynikające z tego powinny jednak być też troską nawet miasta Gorzowa, ale przede wszystkim władz wojewódzkich, już nie mówię o władzach krajowych, o wojewodzie, czyli takiego
a są?
A powinny być, znaczy wydaje mi się, że wójt powinien to odczuwać ze swoją gminą. Gmina, akurat gmina Lubiszyn jest gminą rolniczą, ale to nie ma przeszkody, żeby przy obecnym stanie świadomości tak ją obudować infrastrukturalnie, właśnie żeby to, co się dzisiaj jest ciężarem, czyli konsekwencje S3, braku możliwości korzystania, stało się dobrem, z którego też gmina Lubiszyn powinna korzystać. Pamiętam swego czasu dyskusję na temat ulokowania bodajże lotniska pod Gorzowem. Taka była kilkanaście lat temu poważna dyskusja.
W Kłodawie?
Miało być w Różankach, między pod Różankami, tam były protesty, ale gmina Lubiszyn idealnie wtedy przy jeszcze niewybudowanej S3 ma tereny bezpośrednio przylegające, przy których można by naprawdę ulokować mnóstwo przedsiębiorstw w ramach strefy ekonomicznej z dostępem do trójki, z dostępem do lotniska transportowego i służącego nie tylko celom gospodarczym, ale też pasażerskim.
A propos?
Ja bardzo dziękuję, że tak wiele uwagi poświęcamy gminie Lubiszyn.
No, temat, nie ma was temat, w ZIT-ach, no jesteście w samorządzie.
My jesteśmy potrzebni i z jeszcze jednego
ubolewam
powodu.
Ubolewam nad tym
temat
oczywiście.
Na zupełnie
tak.
Inną dyskusję, właśnie brak gminy Lubiszyn i niezakwalifikowanie nas do miejskiego obszaru funkcjonalnego i brak możliwości korzystania z ZIT-ów. To jest coś, co się będzie gminie Lubiszyn odbijało czkawką przez długie, długie lata. Ale ja starałem się uświadomić to już nie tylko naszym mieszkańcom, ale i osobom, które decydują o polityce województwa czy miasta, bo nie da się, przynajmniej jest to o wiele trudniejsze, budowa silnego ośrodka na północy województwa, a Gorzów do tego aspiruje od lat, bez pierścienia domkniętego wokół.
Tego obważanka tak zwanego, tak.
Z wyrwą w postaci gminy Lubiszyn. Mm-hmm. Jeżeli Gorzów ma być miastem, które będzie na równych prawach konkurowało z Zieloną Górą w województwie lubuskim, no to wydaje mi się, że ta aglomeracja powinna się rozwijać wokół Gorzowa równomiernie, a tu rzeczywiście gmina Lubiszyn gdzieś przy poprzednich decyzjach, w poprzednich kadencjach została z tego wyłączona. I to, tak jak powiedziałem, jest bardzo niekomfortowa sytuacja dla nas.
No ponoć zdecydował czynnik ludzki.
Ja nie chcę już do tego wracać.
Ale to bez znaczenia, to jest krzywdzące po prostu.
Ktoś czegoś nie zrobił właściwie w moim odczuciu wówczas i dzisiaj konsekwencje tego poniesie zarówno gmina Lubiszyn, jak i w dłuższej perspektywie, myślę, miasto Gorzów.
Ale Gorzów to rozumie, prezydent miasta. Ostatnio była promocja gospodarcza, rozpoczęcie promocji gospodarczej gmin ościennych w Zitach i Gorzowa. Rozumieją to?
Tu muszę przyznać, że obecny prezydent miasta tą kwestię rozumie. Ja już na początku kadencji podjąłem rozmowy związane z tym, żeby nas jeszcze jakoś do tego ZIT-u zaliczyć i móc korzystać z pieniędzy. No, przekonałem prezydenta i włodarzy czterech gmin do tego, żeby oni się zgodzili i nas zakwalifikowali, nawet kosztem tego, że dofinansowanie do ich przedsięwzięć będzie nieco niższe, ale będziemy mogli równomiernie się rozwijać i tu była z ich strony aprobata. No, sprawy już na początku 2015 roku zaszły niestety zbyt daleko. Wiązało się to z tym, że decyzje dotyczące ZIT-u gorzowskiego zostały już przyjęte nawet przez Komisję Europejską. Na jednej ze stron strategii jest zapisana właśnie, jest ona poświęcona aglomeracji gorzowskiej, MOF-owi gorzowskiemu i składowi tego MOF-u, czyli Gorzowowi i czterem gminom. Mhm. I tego się już niestety odkręcić na tym etapie nie dało, chociaż to wsparcie było.
Rozmawialiśmy o strefach ekonomicznych, o tym, ile ciężarówek wyjeżdża ze strefy, między innymi w Kostrzynie. Czekają nas zmiany, jeśli chodzi o funkcjonowanie stref w całym kraju. To jest ten drugi temat, który chciałem z Państwem poruszyć. No, cała Polska strefą ekonomiczną, to słyszeliśmy. Te zapowiedzi słyszeliśmy już dawno, dawno temu. Te przepisy wchodzą powoli w życie. Z tego, co słyszałem, to szef Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Krzysztof Kielet, cieszy się z takiego rozwiązania. A czy cieszą się na to z tego samorządy, Izabela Bojko?
Ja powiem tak, ja się cieszę, ponieważ co prawda nasza kostrzyńsko-osobiska strefa ekonomiczna straci swoisty monopol jako strefy. Pomimo tego, że u mnie, ja jestem, sąsiaduję w zasadzie z miastem Nowej Soli, gdzie północna strefa i południowa jest obłożona fabrykami. Moi mieszkańcy również znajdują tam zatrudnienie, ale ja niedaleko, bo kilka tygodni temu zakupiłam prawie 10 hektarów gruntów. Już mam drogę wybudowaną 5 kilometrów, 200 metrów do tej strefy. Teraz muszę przystąpić do uzbrojenia tego terenu i oczekiwać na przedsiębiorców. Ja się cieszę z tego rozwiązania, ponieważ przedsiębiorcy unikną tej takiej skomplikowanej procedury ulokowania się na strefie. Będzie to po prostu szybciej i prościej. Po prostu przepisy będą na to zezwalały takiemu przedsiębiorcy się lokować. Jeżeli chodzi o tych przedsiębiorców, ja się nastawiam na maluchy, na małe podmioty gospodarcze, bo te duże podmioty gospodarcze mam u siebie na strefie u sąsiada w Nowej Soli, a ja jestem w stanie podzielić tą moją działkę, którą zakupiłam niedawno, nawet na półhektarowe parcele i tam lokować małe podmioty gospodarcze. Proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze, tak jak już wspomniałam na początku tej audycji, ja czwarty rok idzie, jak jestem w tej gminie i niezliczone ilości małych podmiotów przychodziły do mnie do gminy i pytały: pani wójt, tereny, potrzebujemy tereny na osadnictwo małej firmy. A no niestety poprzednie władze nie zabezpieczyły tutaj, w zasadzie nie myślały o rozwiązaniu tego problemu i dziś temat wraca jak bumerang, tylko to jest oczywiście czas. Ja najprawdopodobniej już tego nie skonsumuję. A dlaczego nie skonsumuję? Weszła kadencyjność. Nim będą podmioty gospodarcze, nim te podatki będą wpływać, bo oczywiście miejsca pracy to jest jedno,
to minie,
ale podatki...
To minie ile?
Tak jest,
to minie,
to minie troszkę czasu, na pewno więcej niż 5 lat.
Ależ pani wójt, 10 lat przed panią jeszcze.
Ja już jestem 4 lata, no...
To tylko 4
zobaczymy.
Lata.
I muszę powiedzieć, że to, co buduję teraz, buduję dla gminy na przyszłość, bo tak jak już powiedziałam, ja tego nie, być może nawet nie sięgnę po to, ale to będzie takie zabezpieczenie dla mojej gminy, wykreowanie własnych dochodów, które będą w naszym budżecie i w ten czas za te środki będzie można budować to, tamto, siamto. Ale do czego zmierzam? Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić i ja jestem szczęśliwa z tego powodu, że ten program akurat daje pewne uproszczenia tym podmiotom gospodarczym, ale muszę również powiedzieć, że z niecierpliwością czekam na konstytucję nową, która zakłada, to jest wspólny projekt pana premiera Morawieckiego.
Konstytucja dla biznesu.
Tak jest. Również dla wicepremiera Gowina. Między innymi dwuletnie zwolnienia z ZUS-u, możliwość założenia działalności gospodarczej, 6 miesięcy bez konieczności jej rejestracji. Oczywiście taki model się sprawdza w Stanach Zjednoczonych i to funkcjonuje i to pokazuje, że można. Także mam nadzieję, że tutaj ta sfera gospodarcza idzie w dobrym kierunku i to nasze województwo lubuskie też powinno iść w tym kierunku. I proszę nawet zobaczyć, co się dzieje dzisiaj w Lubuskiem. Tereny, które są mało atrakcyjne, zyskają na atrakcyjności i one też idą pod te strefy. Także tutaj uważam, że ta moja strefa, która w przyszłości będzie zagospodarowana, to jest strzał w dziesiątkę.
Gorzów na przykład wyczuł też możliwość stworzenia takiej drugiej baczyny tutaj blisko Kłodawy, ale się okazało, że prezydent Gorzowa nie spodziewał się, że mieszkańcy i chyba Wojcieszec i Santocka wyjdą przed Urząd Miasta i powiedzą dość, koniec, żadnego wycinania lasu, żadnej fabryki.
Ale tam jeszcze, tam jest mnóstwo niejasności, chyba tak, trochę nieporozumień.
Ogromnie. Już zapowiem, w poniedziałek Radio Zachód interwencję będziemy o tym problemie mówić.
Posłuchałem wypowiedzi prezydenta miasta i on odnosił się do tych protestów.
Ale protestujący z kolei mają pretensje do prezydenta. Wyjaśnimy to na pewno w interwencjach na antenie Radio Zachód. Andrzej Kunt.
Zmiany w strefach specjalnych ekonomicznych z jednej strony bardzo porządkują pewne elementy działalności tych stref, a z drugiej strony to, co tam, te zmiany są pewną prawidłowością, której się spodziewaliśmy. Na przykład,
bo ile można w tych strefach się kotłować?
To akurat do dzisiaj, jeżeli mówimy o zasięgu wsparcia, bo tak to się nazywa, no to przed zmianą to jest w naszym kraju 25 tysięcy hektarów, to jest 0,08% powierzchni naszego kraju. Dzisiaj mówimy, tu było użyte sformułowanie w całym kraju, nie, chodzi o po zmianach, że wszystkie tereny inwestycyjne w kraju mogą być objęte specjalną strefą ekonomiczną.
Czyli zwolnienia podatkowe.
Tak samo czas trwania. Do tych zmian był ten czas trwania określony sztywno, to znaczy rok 2026, co akurat w roku 2018 niezbyt, gdybyśmy przy tym zostali, niezbyt sprzyjałoby kolejnym inwestycjom. Ktoś komuś się mówi, że ma 10-15 lat czasu na zwrot częściowy nałożonych inwestycji, bo na tym polegają między innymi ulgi strefowe, no to on sobie szybko policzy, że on nie będzie mógł skorzystać z tego czasu. Więc dzisiaj ten po zmianie to jest właśnie 10-15 lat dla nowych inwestycji i kolejne 5 lat dla inwestycji, które już funkcjonują. No i zmieniło się to, o czym wiedzieliśmy, że kiedyś się zmieni. To znaczy, że przyszedł czas, kiedy już przy inwestowaniu nie kierujemy się kryterium tylko ilościowym. Nie chodzi tylko, że bierzemy każdą firmę, która tylko dlatego wytwarza każde miejsce pracy, tylko łączymy kryteria ilościowe z jakościowym. Mhm. Dziś już nas interesują tak zwane dobre miejsca pracy, wysokie technologie i ochrona środowiska. Także pod tym względem to się też sporo zmieniło i poza tym bardzo ważny w sensie porządkowym jest ten obszar oddziaływania. Teraz on przypominał niekiedy kratkę. Znaczy na przykład Koszyn, Koszyńsko-Słubickiej, na przykład Goleniów, tak nie jest, ale byłby w Pomorskiej, Karlino znowu w Koszyńsko-Słubickiej, więc to jest uporządkowane. Teraz ten teren jest jednolity, ma kształt bardziej lub mniej zbliżony do okręgu czy do elipsy, ale nie ma tego przeplatania już tych podstref. Koszyńsko-Słubicka specjalna strefa ekonomiczna, tylko wspomnę, jest największą, jeżeli chodzi o obszar oddziaływania strefą w naszym kraju. Tam jest już 57 podstref, aczkolwiek mogę już mieć informacje nieaktualne, bo jeżeli one są z grudnia, mamy miesiąc luty, to już zapewne się zmieniło. Tak szybko to postępuje.
No jest kwestia też pewnych warunków uzyskania tej pomocy w nowych przepisach, bo tam i stopa bezrobocia w danym regionie i też mówiliśmy o tym, jakość przedsiębiorstwa, które chce powstać. Artur Terlecki.
Niewątpliwie ułatwienia, a to jest jedno z ułatwień i szerszy rozszerzenie tych stref o grunty, które w tej chwili w strefach nie są, jest dobrym posunięciem, bo często też mieliśmy takie sytuacje, że inwestor był zainteresowany terenem, a teren nie był w strefie i trzeba było albo na siłę ten teren wciągać, co...
Strzelce Krajeńskie tak miały kiedyś.
No właśnie, ale to znamy takie przykłady też tutaj właśnie z okolicy i albo na siłę siłę w krótkim czasie próbować ten teren do strefy zakwalifikować, co wcale nie jest łatwe.
Zawsze zgoda ministra.
No właśnie, albo traciliśmy w wyniku tego inwestora. No, no w tej chwili niewątpliwie tu będzie ułatwienie. Gmina Lubiszyn, tu znowu do tej naszej sytuacji nawiążę, jest w dobrej sytuacji, bo o tym, czy dany inwestor na tym, a nie innym gruncie lokuje swoją inwestycję, często decyduje, albo bardzo dużą rolę odgrywa komunikacja. No i wspomniana droga S3 i węzeł w pobliżu naszej gminy niewątpliwie są naszym atutem i czymś,
więc liczycie, że to będzie jakimś plusem?
Oczywiście, no prędzej czy później te tereny w gminie Lubiszyn zostaną zauważone i na pewno inwestorzy się nimi zainteresują. Dla nas trudna sytuacja polega na tym, że to nie są tereny niestety, których właścicielem jest gmina, bo wtedy byśmy się zdecydowali na inwestycje związane z uzbrojeniem tych terenów, z wykonaniem infrastruktury.
Gmina Nowa Sól wykupuje.
No ja rozumiem, nie znam sytuacji finansowej gminy Nowa Sól, natomiast znam naszą i wiem, że na tą chwilę my musimy się skupić na tych potrzebach mieszkańców bardziej przyziemnych, takich jak drogi, o których wspominaliśmy, jak kwestia wody, kanalizacji, bo tego jeszcze ciągle w gminie nie mamy, jak zapewnienie miejsc dzieciom w przedszkolach, a później ewentualnie możemy myśleć również o uzbrajaniu terenów, podkreślam, których gmina nie jest właścicielem, bo gdyby była właścicielem takich terenów, to o wiele łatwiej przekonać do tego mieszkańców, że warto właśnie zainwestować niemałe pieniądze w uzbrojenie, nie mając żadnych gwarancji, że inwestora pozyskamy w najbliższym czasie, ale że to prędzej czy później zaowocuje.
Ale też tych fabryk niech nie będzie za dużo, bo wiadomo, że Lubiszyn to stolica lubuskiego miodu.
Nie, no oczywiście.
A pszczoły lubią spokój.
Tu już o tym wspomniał pan burmistrz Kostrzyna, pan Andrzej, że w tej chwili dużą uwagę zwracamy na jakość tych inwestycji i nie na wszystko oczywiście uzyskamy akceptację. Nie wszystkich inwestorów mile u siebie byśmy widzieli.
Marek Surmacz i Izabela Bojko.
Dzisiaj fabryki w ogóle to nie są kominy dymiące i zanieczyszczające środowisko i jakieś z dużymi uciążliwościami. To raczej jest uciążliwości wynikające z częstości pojawiającego się transportu, z takich rzeczy, które dotąd nie były tam spotykane. Jedno jest pewne, przy tym nowym sposobie działania stref, czy funkcjonowania w ogóle przywileju stref, inwestowanie w strefie nie będzie w takim znaczeniu, nie będzie przywilejem, bo dotychczas było tak, że traktowano to jako formę udogodnienia dla wybranych. Musiał być w odpowiednim potencjale i tylko we wskazanych ewentualnie miejscach. I to się odbierało jako przywilej. To pączkowanie tych podstref też było dziwnym zjawiskiem. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy oddalały się te małe podstrefy od strefy matki, to uznawano to za jakiś rodzaj absurdu wręcz, bo przecież strefa to miała być zamknięta na jakiejś przestrzeni obszar do inwestowania, a potem szukano różnego rodzaju wybiegów, żeby to legalizować. Dlatego w tej chwili to postępowanie rządu jest bardzo racjonalnym postępowaniem. Widać, że premier Morawiecki jest człowiekiem świetnie obeznanym w uwarunkowaniach zarówno inwestycyjnych, ale przede wszystkim finansowych i podatkowych w Unii Europejskiej. I
to, no, co się wykorzystał lukę. Która...
To, co się udawało wmawiać poprzednio rządom, że czegoś nie możemy, to premier Morawiecki mówi, dlaczego nie możemy? Bo przecież w tamtym kraju jest tak, w tym kraju jest tak, bardzo podobnie. Przepraszam, a to, że rząd niemiecki traktuje w sposób uprzywilejowany swój na przykład biznes albo te same przepisy Unii Europejskiej, często niestety w tamtym czasie bariery sami wytwarzaliśmy. Tu mówimy o urzędnikach centralnych, interpretujących przepisy Unii Europejskiej. Spotykałem się z tym w parlamencie, że to, co było przedstawiane jako przeszkoda, jak pokazywał się nam na posiedzeniu komisji właściwej na przykład przedstawiciel Komisji Europejskiej, mówi nie, ta kwestia jest wyłączona z regulacji prawa Unii Europejskiej. Więc okazuje się, że to nasi urzędnicy wymyślali różnego rodzaju przeszkody w jakimś celu. No przecież to nie po to, żeby ułatwiać, tylko raczej po to, żeby utrudniać, bo władza administracyjna czy władza urzędnicza jest wtedy silna, kiedy ma czym dysponować. Więc to jest działanie bardzo racjonalne, prorozwojowe i przede wszystkim umożliwiające, tak jak pani wójt Nowej Soli powiedziała, że stwarzające jej możliwość podejmowania dzisiaj decyzji z perspektywą uzyskania efektu dla samorządu, no, dla lokalnej społeczności i dla wzbogacenia się tej lokalnej społeczności za 10, 15, 20 lat nawet.
Izabela Bojko.
Ja muszę powiedzieć, że wójt Lubiszyna mówi, że my nie mamy terenów. Ja z takim samym problemem się spotkałam na początku, bo tak jak powiedziałam, wszystkie tereny były wyprzedane, ale niestety koniec języka za przewodnika. Zaczęłam prowadzić rozmowy z lokalnymi rolnikami, szukać terenów dogodnych. Tu z jednej strony, bo mówię tutaj o tym terenie Nowe Żabno, gdzie mam zlokalizowaną moją mini strefę gospodarczą, bo ja ją tak nazywam pieszczotliwie. Z jednej strony mam dojazd do S3, z drugiej strony 2 kilometry do węzła południowego miasta Nowej Soli. I ja mam naprawdę wspaniałą sieć komunikacyjną drogową. I tutaj tak naprawdę my jako gmina, my jako gminy w województwie lubuskim musimy starać się wykreować własne dochody, a nie tylko być biorcą tych środków zewnętrznych, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, tych środków zewnętrznych nie będzie z czasem, bo to się już po prostu kończy i nie możemy w nieskończoność podatków podnosić. My musimy mieć cały czas ciągłość finansową do budżetu, do kasy gminy. Także tutaj, panie wójcie, dobra rada, jak nie ma i nie używać też określenia gmina biedna. Strasznie nie lubię tego określenia, bo nie ma gmin ani biednych, ani bogatych, tak jak to jest moje takie motto, są albo lepiej, albo gorzej zarządzane. Ja wiem, że są potrzeby i drogowe, i żłobkowe, i przedszkolne, i szkolne, i tak dalej, ale trzeba zacisnąć pasa, ludziom to wytłumaczyć, że akurat teraz inwestujemy w grunty, ale to się nam w perspektywie czasu zwróci, bo jeden, drugi, trzeci podmiot gospodarczy, jak będzie ulokowany na strefie, to jest dla nas kasa do gminy.
Artur Terlecki.
Ja dziękuję pani wójt za te cenne rady. Ja tylko powiem, że ja nie powiedziałem, że my nie mamy atrakcyjnych gruntów. Ja powiedziałem, że
nie
te
macie.
Przy strefie S3 nie są niestety własnością gminy. To pierwsze.
No to trzeba kupić.
No i one nie są.
Rozmawiać.
To pozostawmy może Radzie Gminy i tutaj władzom lokalnym. Natomiast tak jak powiedziałem, to, że gmina nie jest właścicielem tych terenów, to nie zmienia faktu, że one są na terenie gminy Lubiszyn. Sytuacja ekonomiczna każdej z gmin jest inna. Ja też nie mówiłem, że jesteśmy biedni, bo zdaję sobie sprawę z tego, że w województwie lubuskim jest szereg gmin o znacznie niższych dochodach na mieszkańca, o wiele gorszej sytuacji budżetowej niż my. Natomiast i pani i ja pewnie tu będziemy mówili jednym głosem, że zawsze tych potrzeb i inwestycyjnych, i potrzeb mieszkańców jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie wszystkich zabezpieczyć i zaspokoić i musimy wybierać. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o lokalne nasze działanie, więc tyle ad vocem.
Ostatnie zdanie, Marek.
Jedno zdanie, pani wójt w Nowej Soli ma bardzo dużego i bardzo, mam wrażenie, życzliwego sąsiada i dynamicznego w inwestowaniu. Jest z czego czerpać wzorce.
Ale któremu pewnie kończą się tereny inwestycyjne, dlatego dla gminy wiejskiej.
Tak, podzieli się na pewno i swoim doświadczeniem, i życzliwością, bo to też jest ciąg dalszy oddziaływania. Jeżeli chodzi o gminę Lubiszyn, obserwowałem ją od bardzo dawna i wydaje mi się, że pan wójt, mówiąc o niedostępności tych terenów, myśli o ogromnych obszarach leśnych, które dzielą w tej chwili S3 chyba od centrum gminy. I to są te obszary, które powinny być w jakiś sposób zauważone przez władze centralne jako potencjalnie inwestycyjne.
Andrzej Kunt, na koniec.
Trzeba też pamiętać o tym, tu uczestnicy dyskusji na pewno o tym wiedzą, ale mówimy też do naszych słuchaczy, że to nie jest też tak, że przychodzi inwestor i od razu są pieniądze. Że za tym idą uchwały o pomocy horyzontalnej. My przez 10 lat nie zwalnialiśmy kolejne firmy i dalej zwalniamy, tylko już nie na 10, na 5 lat z podatku od nieruchomości, z podatku budowli urządzeń. Myśmy przez poprzednie lata musieli, w cudzysłowie mówiąc, odpuścić około ponad 20 milionów złotych podatku po to, żeby te zwolnienia podatkowe były kolejnym argumentem za lokalizacją inwestycji właśnie u nas. I dzisiaj nie żałujemy tego Absolutnie. Dzisiaj te podatki się pojawiły, ale chcę na to zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że przyjdzie inwestor i z wyjątkiem powiedzmy udziału w PIT-cie, czy no te CIT-y są bardzo niewielkie,
tak.
to, że od razu będą jakieś duże pieniądze. One przyjdą, ale później. Na początku trzeba jednak prowadzić tą politykę ulg podatkowych.
Oby jak najszybciej. No ta platforma wymiany myśli samorządowej już się niestety kończy. Kończymy samorządne lubuskie. Czas nie jest z gumy, a temat ciekawy. Dziękuję Państwu za wizytę, dziękuję za rozmowę. Izabela Bojko, wójt gminy Nowa
Dziękuję
Sól.
Bardzo, do widzenia.
Artur Terlecki, wójt Lubiszyna.
Dziękuję serdecznie, do widzenia.
Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna.
Dziękuję, do widzenia.
I Marek Surmacz, wiceszef lubuskiego sejmiku.
Uprzejmie dziękuję, pozdrawiam Państwa.
Zapraszam godzinę 14, Marcin Sasiem, kłaniam się nisko.
Każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.